Rozdział 5. Magiczne dowcipy Weasleyów. Harry wirował coraz szybciej i szybciej, przyciskając łokcie do boków. Zamazane kominki migały mu przed oczami, aż w końcu zaczęło mu być niedobrze i zamknął oczy. A potem, kiedy w końcu poczuł, że zwalnia i opada, wyrzucił przed siebie ręce i zdołał się zatrzymać w ostatniej chwili, by nie wypaść na głowę z kuchennego kominka Weasleyów.
— Zjadł go?
— zapytał podniecony Fred, wyciągając rękę, by mu pomóc stanąć na nogach. — Aha — odpowiedział Harry, prostując się. — Co to było?
— Gigantojęzyczne Toffee
— odpowiedział wesoło Fred.
— Wynaleźliśmy to z George'em. Przez całe lato szukaliśmy kogoś, żeby wypróbować działanie.
Maleńka kuchnia zadrżała od śmiechu. Harry rozejrzał się i zobaczył, że Ron i George siedzą przy wyszorowanym drewnianym stole, a z nimi jacyś dwaj płomienno-włosi młodzieńcy, których nigdy dotąd nie widział. Natychmiast jednak domyślił się, kim są. To Bill i Charlie, starsi bracia bliźniaków. — Jak leci, Harry? — zapytał bliższy, szczerząc do niego zęby i wyciągając wielką dłoń, którą Harry potrząsnął, wyczuwając palcami stwardnienia i pęcherze.
To musiał być Charlie, który bada smoki w Rumunii.
Charlie był zbudowany jak bliźniacy. Niższy i tęższy od Percy'ego i Rona, którzy byli wysocy i chudzi. Miał szeroką, dobroduszną twarz, posiekaną od wiatru, a piegów tyle, że wyglądały jak opalenizna. Ramiona miał muskularne, a na jednej ręce widniał duży, błyszczący ślad po oparzeniu. Bill wstał, uśmiechnął się i również uścisnął dłoń Harry'ego. Trochę go zaskoczył. Harry wiedział, że Bill pracuje w banku Gringota i że w Hogwarcie był prefektem naczelnym, więc zawsze wyobrażał go sobie jako starszą wersję Percy'ego, lubiącego rządzić innymi i dbającego o przestrzeganie szkolnego regulaminu. Bill okazał się po prostu, trudno to wyrazić inaczej, cool. Był wysoki, miał długie włosy, które wiązał z tyłu w kucyk. Z ucha zwisał mu kolczyk z czegoś, co wyglądało jak kieł. Ubrany był jak na koncert rockowy, a na nogach miał buty ze smoczej skóry. Zanim któryś z nich zdążył coś jeszcze powiedzieć, pyknęło i przy ramieniu George'a zmaterializował się pan Weasley. Harry jeszcze nigdy nie widział go tak rozgniewanego.
— To wcale nie było śmieszne, Fred! — krzyknął. — Coś ty dał temu mugolskiemu chłopcu!
— Nic mu nie dawałem! — odpowiedział Fred, uśmiechając się złośliwie. — Po prostu to upuściłem. To jego wina, że podniósł i zjadł. Wcale go do tego nie namawiałem.
— Upuściłeś specjalnie! — zagrzmiał pan Weasley. — Wiedziałeś, że to zje! Wiedziałeś, że jest na diecie!
— Bardzo mu język urósł? — zapytał podniecony George.
— Na 4 stopy! Zanim jego rodzice pozwolili mi go zredukować! —
Harry i bracia Weasleyowie znowu ryknęli śmiechem.
— To nie jest zabawne! — krzyknął pan Weasley. — Takie zachowanie bardzo psuje stosunki między czarodziejami i mugolami. Poświęciłem pół życia kampanii przeciwko złemu traktowaniu mugoli, a moi rodzeni synowie!
— Wcale nie daliśmy mu tego cukierka dlatego, że jest mugolem — oburzył się Fred.
— Daliśmy mu go, bo jest parszywym gnojkiem — znęcającym się nad słabszymi, wtrącił George. Prawda, Harry?
Tak, panie Weasley, on jest okropny, przytaknął gorliwie Harry.
To nie ma nic do rzeczy, ryknął pan Weasley. Poczekajcie, jak powiem matce.
Co mi powiesz? Zabrzmiał głos za jego plecami. Pani Weasley właśnie weszła do kuchni. Była niską, pulchną kobietą o bardzo miłej twarzy, choć teraz jej oczy zwęziły się podejrzliwie. — O, witaj, Harry, kochanie — powiedziała, obdarzając go ciepłym uśmiechem, po czym znowu spojrzała na męża. — Co mi powiesz, Arturze? Pan Weasley zawahał się. Harry mógłby przysiąc, że choć jest wściekły na Freda i George'a, tak naprawdę wcale nie ma zamiaru mówić pani Weasley, co się stało. Zapanowała cisza, w której pan Weasley patrzył niespokojnie na żonę, a potem... Za plecami pani Weasley w drzwiach kuchni pojawiły się dwie dziewczyny. Jedną z burzą brązowych włosów na głowie i dość długimi przednimi zębami była przyjaciółka Harry'ego i Rona, Hermiona Granger. Drugą, mniejszą i rudą, młodsza siostra Rona, Ginny. Obie uśmiechnęły się do Harry'ego, który odwzajemnił uśmiech, co spowodowało, że Ginny oblała się szkarłatnym rumieńcem. Harry zawsze tak na nią działał, już od jego pierwszej wizyty w Norze.
Co mi powiesz, Arturze? Powtórzyła pani Weasley, a w jej głosie zabrzmiała groźna nuta.
Nic, nic, Molly,
wymamrotał pan Weasley.
Po prostu Fred i George, ale już im przemówiłem do rozumu.
Co zrobili tym razem? Zapytała pani Weasley. Jeśli to ma coś wspólnego z magicznymi dowcipami Weasleyów...
Ron, nie pokażesz Harremu, gdzie będzie spać?
Odezwała się od progu Hermiona.
On wie, gdzie będzie spać, odrzekł Ron. W moim pokoju, tak jak ostatnio.
A więc chodźmy, powiedziała z naciskiem Hermiona.
O, dobrze, zgodził się szybko Ron.
Tak, my też pójdziemy,
dodał George. Zostaniecie tutaj, warknęła pani Weasley. Harry i Ron wymknęli się z kuchni i razem z Hermioną i Ginny ruszyli wąskim korytarzem, a później po rozklekotanych schodach, które wiły się zygzakami na wyższe piętra.
Cóż to za magiczne dowcipy Weasleyów? Zapytał Harry.
Ron i Ginny parsknęli śmiechem, ale Hermiona prychnęła z niesmakiem. Mama znalazła całą kupę formularzy zamówień, kiedy sprzątała pokój Freda i George'a, wyjaśnił cicho Ron. Cała długa lista z cenami. No wiesz, różne dowcipne, magiczne gadżety. Lipne różdżki, cukierki, niespodzianki, było tego mnóstwo. Mówię ci, ekstra. Nie miałem pojęcia, że tyle tego wynaleźli. Od dawna z ich pokoju dochodziły jakieś wybuchy. Ale nie wiedzieliśmy, że oni naprawdę produkują tam różne rzeczy, powiedziała Ginny. Myśleliśmy, że po prostu lubią hałasować.
Tak, tylko że większość tych wynalazków, no... Chyba wszystkie. Była trochę niebezpieczna, powiedział Ron. A oni, kapujesz, zamierzali to sprzedawać w Hogwarcie, żeby zarobić trochę forsy. No i mama się na nich wściekła. Powiedziała, że koniec z ich radosną twórczością i spaliła wszystkie formularze. A przecież i tak już była na nich zła, bo nie dostali tylu sumów, ile się spodziewała.
Sumy, czyli standardowe umiejętności magiczne, zdobywali uczniowie Hogwartu w trakcie egzaminów, które przechodzili w wieku 15 lat. Mama zrobiła wielką awanturę, dodała Ginny, bo bardzo chce, żeby po szkole dostali się do Ministerstwa Magii, jak tata. A oni powiedzieli, że chcą otworzyć sklep z magicznymi gadżetami. W tym momencie na drugim podejście otworzyły się drzwi i wyjrzała z nich obrażona twarz w rogowych okularach.
Cześć, Percy, powiedział Harry.
O, witaj, Harry, odpowiedział Percy. Zastanawiałem się, kto tak okropnie hałasuje. Próbuję pracować. No wiesz, mam do skończenia raport dla urzędu, a trochę trudno się skupić, kiedy ktoś bez przerwy dudni po schodach.
My nie dudnimy, tylko wchodzimy, powiedział ze złością Ron. Bardzo mi przykro, że przeszkodziliśmy ci w supertajnej pracy dla Ministerstwa Magii.
Nad czym pracujesz? Zapytał Harry.
Nad raportem dla Departamentu Międzynarodowej Współpracy Czarodziejów, odrzekł Percy z ważną miną. Próbujemy ustalić standardowe grubości kociołków. Niektóre z tych importowanych mają trochę za cienkie denka. Przecieki wzrastają prawie o 3% rocznie.
No, taki raport na pewno zmieni świat, powiedział Ron. Już widzę pierwszą stronę.
Proroka codziennego. Przecieki kociołków.
Percy zaczerwienił się lekko.
Możesz sobie kpić, Ron, powiedział ze złością. Ale jeśli nie wprowadzi się jakichś regulacji międzynarodowych, zostaniemy zalani marnymi produktami o cienkich denkach, które w poważnym stopniu zagrażają.
No jasne, jasne, masz rację, rzucił Ron i ruszył w górę po schodach.
Percy zatrzasnął z hukiem drzwi swojej sypialni. Harry, Hermiona i Ginny zdążyli wspiąć się 3 kondygnacje wyżej, kiedy z kuchni na dole dobiegły wrzaski. Wyglądało na to, że pan Weasley powiedział żonie o Toffee. Pokój na poddaszu, w którym Ron miał sypialnię, niewiele się zmienił od czasu, gdy Harry w nim ostatnio mieszkał. Ze ścian i pochyłego sufitu zwisały te same plakaty ulubionej drużyny Rona, Armat z Chadley, a w akwarium na parapecie, w którym rok temu był żabi skrzek, siedziała teraz wyjątkowo wielka żaba. Nie było już starego szczura Parszywka, tylko maleńka szara suweczka, ta sama, która dostarczyła Haremu na Private Drive list od Rona. Podskakiwała i ćwierkała jak szalona w małej klatce. Zamknij się, świnko, powiedział Ron, przeciskając się pomiędzy dwoma z czterech łóżek poupychanych w pokoju.
Śpią tu też Fred i George, bo Bill i Charlie zajęli ich pokój.
Persiemu udało się zachować swój pokój tylko dla siebie, bo on przecież musi pracować. Dlaczego nazwałeś swoją sowę świnką? Zapytał Harry.
Bo jest głupi, oznajmiła Ginny. Jej prawdziwe imię to Świstoświnka.
Tak, a to przecież wcale nie jest głupie imię, powiedział ironicznie Ron.
Ginny tak ją nazwała, wyjaśnił Haremu. Uważa, że jest urocze. Próbowałem je zmienić, ale było za późno. Ta sówka nie chce reagować na nic innego. Ale udało mi się chociaż skrócić to głupie imię i została świnką. A z tym się jakoś pogodziła. Trzymam ją tutaj, bo strasznie denerwuje Rola i Hermesa. Prawdę mówiąc, mnie też.
Świstoświnka fruwała po klatce, pochukując radośnie. Harry zbyt dobrze znał Rona, by traktować poważnie jego słowa. Ron wciąż narzekał na swojego starego szczura Parszywka, ale bardzo był przygnębiony, gdy szczur zniknął i wszystko wskazywało na to, że pożarł go kot Hermiony. Krzywołap.
Gdzie jest Krzywołap? Zapytał Harry Hermionę. Pewnie w ogrodzie. Lubi polować na gnomy. Zobaczył je tu po raz pierwszy w życiu.
A więc Percy jest zadowolony z pracy, powiedział Harry, siadając na jednym z łóżek i przyglądając się armatom z Chadley, szybującym po plakatach na suficie i co jakiś czas znikającym za ich brzegami. Zadowolony? Powtórzył Ron posępnie. Gdyby go tata nie zmuszał, w ogóle by nie wracał do domu. Ma kompletnego świra na punkcie tego całego departamentu, a zwłaszcza na punkcie swojego szefa. Według pana Croucha, jak powiedziałem panu Crouchowi, pan Crouch jest zdania, pan Crouch mówił mi, lada dzień ogłoszą swoje zaręczyny.
Jak przeżyłeś to lato, Harry? Zapytała Hermiona. Dostałeś nasze paczki z żywnością?
Tak. Bardzo wam dziękuję, odrzekł Harry. Te ciasta uratowały mi życie.
A miałeś jakieś wieści od... Zaczął Ron, ale urwał na widok miny Hermiony.
Harry wiedział, że Ron zamierzał go zapytać o Syriusza. Ron i Hermiona tak się zaangażowali w pomoc Syriuszowi, kiedy musiał uciekać przed funkcjonariuszami Ministerstwa Magii, że interesowali się jego losem prawie tak samo jak Harry. Rozmawianie o nim przy Ginny nie było jednak najlepszym pomysłem. Tylko oni i profesor Dumbledore wiedzieli, w jaki sposób Syriusz uciekł i tylko oni wierzyli w jego niewinność.
Chyba już przestali się kłócić, powiedziała Hermiona, by odwrócić uwagę Ginny, której oczy wędrowały z ciekawością od Rona do Harry'ego. Może zejdziemy pomóc waszej mamie przy obiedzie.
Dobry pomysł, zgodził się Ron.